Jest 9:34, ja zapraszam na audycję Ludzie i Pieniądze i w pierwszej jej części przyjrzymy się sytuacji na rynku stoczniowym na świecie. Z najnowszych raportów wynika, że jest niedobrze, a nawet źle. Przypomnę, jesteśmy w audycji Ludzie i Pieniądze, a naszym pierwszym gościem jest Ireneusz Karaśkiewicz, dyrektor Forum Okrętowego. Dzień dobry, panie dyrektorze.
Witam serdecznie pana i pana słuchaczy.
W najnowszym Wall Street Journal ukazał się taki raport dotyczący sytuacji przemysłu stoczniowego na całym świecie. W pierwszym kwartale spadek inwestycji o 71%. Ciekawostka, w chińskich stoczniach w pierwszym kwartale zamówiono 55 statków i trzeba dodać tylko 55 statków, czyli to jest spadek kwartał do kwartału, znaczy do pierwszego kwartału 2019 roku o połowę. Czy rzeczywiście ta sytuacja na światowym rynku, na europejskim rynku jest tak dramatyczna, jak wskazuje ta publikacja w Wall Street Journal?
No dokładnie. Jest dramatyczna, jest rynek europejski został bardzo mocno uderzony przez pandemię COVID-19. Natomiast jeszcze zanim przejdę, może skąd to się wzięło, taki może krótki taki rys historyczny, w jakim miejscu ta pandemia uderzyła w przemysł okrętowy na świecie. Otóż na początku lat 90. wraz z globalizacją Chiny stały się fabryką świata. I w związku z tym pojawił się ogromny popyt, ogromne zapotrzebowanie na przewóz ładunków. W tym okresie rozpoczął się potężny boom w budowie statków. Ten boom został skonsumowany przez Chiny, w głównej mierze przez Chiny i Koreę, poprzez budowę bardzo dużych mocy produkcyjnych.
Przepraszam, dodajmy Koreę Południową przede wszystkim.
Tak? Koreę Południową, dokładnie. I on definitywnie skończył się w roku 2008 wraz z kryzysem, który rozpoczął upadek banku Lehman Brothers. I wówczas niewidzialna ręka rynku powiedziała stop, więcej ekstra tonażu nie potrzebujemy, to co już jest nabudowane starczy do wypełnienia zapotrzebowania na przewóz towarów z Chin w różne części świata i surowców do Chin. I tak praktycznie od roku 2008 przemysł stoczniowy na świecie nie podniósł się, nie powróciła koniunktura. Ona pojawiała się w niektórych niszach, ale jako całość przemysł okrętowy jest w ciężkiej sytuacji. Natomiast ten kryzys 2008 roku w jakiś sposób zrestrukturyzował tą produkcję na świecie. I tak najbliżej naszego ciała produkcja stoczni przemysłu okrętowego w Europie opiera się praktycznie na dwóch takich zasadniczych filarach. Pierwszy to jest produkcja dla przemysłu zbrojeniowego, produkcja okrętów wojennych. Tutaj Europa jest największym dostawcą na świecie.
No tak, i zamówienia, tutaj są zamówienia państwowe przede wszystkim grają rolę, oczywiście, prawda?
Dokładnie. Z różnych państw. Natomiast jeżeli chodzi o rynek komercyjny, to zasadniczą częścią produkcji okrętowej w Europie jest produkcja statków wycieczkowców, tych takich, których czasem widzimy, przychodzą do Trójmiasta, statków pasażerskich, która stanowi 80% wartości produkcji stoczniowej w Europie. I teraz co się stało wraz z wybuchem epidemii COVID-19? Otóż armatorzy, właściciele tych statków nie zostali bardzo mocno uderzeni finansowo, dlatego że wszystkie statki zostały w portach, nie przestały zarabiać. Wszyscy pamiętamy tą gehennę statku japońskiego Diamond Princess, który jeszcze na miesiąc czasu przed ogłoszeniem pandemii przez WHO, na nim wybuchła epidemia koronawirusa. Spośród 3700 pasażerów bardzo dużo uległo zarażeniu, były ofiary śmiertelne. Spowodowało taką psychozę rezygnacji z tych wycieczek. A kto takie wycieczki wezmą? No ludzie starsi, którzy są bardziej, powiedzmy, w jakiś sposób narażeni na skutki koronawirusa. I ten przemysł, fundamenty zostały właściwie bardzo mocno podmyte, dlatego że rezygnacja z wycieczek powoduje, że armatorzy przestają zarabiać, a skoro przestają zarabiać,
przestają zamawiać, tak?
Dokładnie. I ten filar przemysłu stoczniowego w Europie zasadniczy został bardzo, bardzo mocno uderzony. Analitycy przewidują, że do roku 2024 nie będzie zamówiony żaden nowy statek wycieczkowy w Europie.
A panie dyrektorze, tutaj pytanie, które musimy zadać. U nas te wycieczkowce w tej wersji ostatecznej nie powstawały, natomiast polskie firmy, polskie stocznie miały pewien udział w ich budowie, czyli na przykład szykowały sekcje do tych jednostek.
Dokładnie.
Proszę powiedzieć, czy ta strata, ta sytuacja na rynku, o której pan mówi, że do 2024 roku być może nic nie będzie budowane, my odczujemy w Polsce bardzo mocno?
Znaczy odczujemy to na pewno, czy bardzo mocno, to zobaczymy. Na pewno te firmy, które produkowały bloki stalowe, czy albo częściowo nawet wyposażone jednostki, duże jednostki pasażerskie, na pewno to odczują, na pewno odczują. W jakiej mierze? Zobaczymy jeszcze. Sytuacja jest dynamiczna. Natomiast polski przemysł okrętowy to na szczęście nie są tylko statki te wycieczkowe, nie? Dlatego, że jak zobaczymy na dane statystyczne z zeszłego roku, Polska jest dużym producentem jednostek częściowo wyposażonych. To jest około 40 jednostek. Ostatnio przeglądałem, to jest największa liczba w Europie. Jakie to są jednostki? Generalnie mniejsze, statki rybackie, pomocnicze, lodołamacze, chorowniki, tak, promy dwustronne i tak dalej. Fundamenty tego rynku, z tego co obserwuje prasa światową, nie zostały podmyte. Nie widać tutaj jakichś, powiedzmy, specjalnych takich, powiedzmy, dramatycznych ruchów, jak są na tym rynku wycieczkowców. Więc tutaj ostrożnie. Jestem ostrożnym optymistą, tak mogę powiedzieć. Nie? Natomiast polski przemysł okrętowy, to jak powiedziałem, to jest produkcja na potrzeby wycieczkowców, ale jest cała masa firm, która produkuje w innych niszach. Nie? Na przykład stocznia remontowa Holding w ogóle nie produkuje w tym. To jest taka nasza flagowa, powiedzmy, flagowa firma, jeżeli chodzi o budownictwo okrętowe. I ona ma swoje, ostatnio taki nawet wywiad ukazał się z prezesem Związku Pracodawców Form Okrętowej, panem Piotrem Sojką, który w wywiadzie potwierdził, że mają pełen portfel zamówień. W tej chwili budowane w stoczni jest 17 jednostek i armatorzy są wiarygodni finansowo. Żaden z armatorów nie zamierza zrezygnować z kontraktów. Natomiast firma, wiem, że finalizuje kolejne kontrakty w niszy, która nie jest tak mocno uderzona przez efekt COVID-19.
A panie dyrektorze, a jak wygląda sytuacja z tego, co wiemy oczywiście w różnych stoczniach europejskich z punktu widzenia produkcji? Bo tutaj mamy dobre sygnały, rzeczywiście i stocznia Christ, i grupa remontowa pracują. Natomiast mieliśmy we Włoszech stocznia Fincantieri, ich flagowa stocznia, mająca kilka zakładów, przez miesiąc nie funkcjonowała, potem została odmrożona, ale tam nie było sytuacji, że wszyscy wrócili do pracy, tylko tak naprawdę bardzo niewielka część tych pracowników. Jak wygląda to w Europie? Czy stocznie na północy pracują, a na południu były te kłopoty? Czy jesteśmy w stanie ocenić, jak dzisiaj w połowie maja wygląda sytuacja pod względem otwarcia stoczni w Europie?
No więc jeżeli chodzi o tę pandemię, która zaatakowała Europę, więc najgorsze skutki miała właśnie we Włoszech, Hiszpanii, we Francji. Tamte stocznie zostały całkowicie zatrzymały produkcję, poza małymi stoczniami, niektórymi stoczniami remontowymi. Natomiast rzeczywiście stocznie Fincantieri, Chantier Naval w Saint-Nazaire, stocznia Meyerwerf bardzo ograniczyła produkcję. Tu jest rzeczywiście wyhamowanie. Polska, a szczególnie rejon tutaj nasz pomorski, Pomorze Zachodnie, Wschodnie, zostało bardzo, bardzo mały sposób, jaki powiedzmy efekt tej pandemii tutaj wystąpił. Dlatego niemalże wszystkie polskie stocznie pracowały. Oczywiście mają swoje problemy, dlatego że łańcuch dostaw został bardzo zachwiany. Natomiast na tle Europy sytuacja w polskich stoczniach, jeżeli chodzi o produkcję, no wygląda dobrze, to bym użył być może zbyt optymistycznego słowa, ale wygląda solidnie. Stocznie te pracują i w dalszym ciągu produkcja przebiega zgodnie tak, jak zaplanowano.
No i nie słyszymy o przypadkach zarażeń, nie ma ognisk zarazy w tych stoczniach. Widać, że ta organizacja pracy wdrożona czy w Christie, czy w grupie remontowa, o czym rozmawialiśmy w naszej audycji przez ostatnie tygodnie, działa dobrze. Panie dyrektorze, serdecznie dziękuję za rozmowę. Przypomnę, naszym gościem był Ireneusz Karaśkiewicz, dyrektor Biura Forum Okrętowego.
Dziękuję bardzo.
A my wracamy do dyskusji w audycji Ludzie i Pieniądze. Kolejnym naszym gościem jest redaktor Piotr Świąt, dziennikarz Telewizji Polskiej, oddział w Gdańsku, TVP Info. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry.
Wiem, że jedną z takich stałych pozycji tego, co robi Piotr Świąt, jest przeglądanie niemieckiej prasy i analiza sytuacji, która ma miejsce u naszych zachodnich sąsiadów. Przypomnijmy, to jest główny partner handlowy Polski. z tego, co udaje się przeczytać, jak wygląda sytuacja w Niemczech, jak Niemcy między innymi od strony budżetowej radzą sobie z tą pandemią, z którą mamy teraz do czynienia?
No rzeczywiście tak jest. Nasz zachodni sąsiad to jest najważniejszy polski partner handlowy, w ogóle najważniejszy partner naszego kraju w Unii Europejskiej. Stąd myślę, że wskazane jest i warto śledzić to, co dzieje się w Niemczech. No, sytuacja w Niemczech, obserwując relacje mediów niemieckich, jest poważna. Niemcy bardzo poważnie podchodzą do tego wszystkiego, co związane jest z koronawirusem, jaki może być, jaki jest już wpływ pandemii na niemiecką gospodarkę. Gospodarkę, która, jak wiemy, jest niezwykle silną, najmocniejszą gospodarką w Europie.
No i z potężnym, cały czas aktywnym przemysłem, tak? To też trzeba powiedzieć, że to jest ta zdrowa część niemieckiej gospodarki, niemiecki przemysł.
To jest potężny przemysł, to są potężne, wielkie koncerny o zasięgu globalnym, ale koncerny, które już też teraz mówią, które już też mówią o kłopotach i tak naprawdę też patrzą w stronę rządu federalnego, właśnie patrzą z myślą o pomocy. Tutaj również te przedstawiciele izb przemysłowych, handlowych, gospodarczych jednoczą się, nie tylko niemieckich, ale także włoskich, francuskich, i rzeczywiście no, mówią już wprost o jakiejś potrzebie pomocy, wsparcia ze strony państwa, czy tych trzech państw. Natomiast wracając właśnie do kwestii budżetowych, no to tu też jest niezwykle taki ciekawy wątek pojawia się, bowiem jak ci, którzy śledzą gospodarkę czy doniesienia z Niemiec, jak wiemy, ten budżet niemiecki od 6 lat był bez deficytu i teraz tak naprawdę miał być 7 rok budżetu federalnego bez deficytu. Tak już na pewno nie będzie. Rząd niemiecki musi się zadłużać i musi zaciągać miliardowe kredyty, tak jak mówi minister finansów Olaf Scholz. To są kredyty nie po to, żeby no, w jakiś sposób stymulować rozwój, ale w dużej mierze ta pomoc kredytowa ma być skierowana na pokrycie spadających wpływów podatkowych. I tu pojawiają się bardzo poważne liczby. Teraz trwa takie spotkanie dwudniowe przedstawicieli Ministerstwa Finansów niemieckiego, Banku Federalnego, Urzędu Statystycznego, przedstawicieli landów, samorządów na temat właśnie przyszłości budżetowej, podatkowej Niemiec, zarówno na poziomie federalnym, jak i na poziomie landów. Teraz jakie tu pojawiają się liczby dotyczące właśnie tych malejących wpływów podatkowych? Te 150, mówi się o 150 miliardach euro, które rząd musi zaciągnąć jako pomoc kredytowa. I szacuje się, że te spadające wpływy podatkowe pokryją około 20 miliardów na poziomie samorządów tych braków wynikających przede wszystkim ze spadku aktywności gospodarczej. To jest jakby jeden wątek, ale kolejny wątek, tu się mówi o nawet o 100 miliardach euro, to jest ten poziom federalny, to jest ten poziom rządu niemieckiego. Czyli pokazuje to, jak wielkie, jak głębokie może być tąpnięcie w niemieckiej gospodarce, skoro mówi się o 150 miliardach euro, a to nie jest ostatnie słowo dotyczące tych uszczupleń do budżetu niemieckiego spowodowanych pandemią koronawirusa.
I tutaj mam pytanie, bo dwu czy trzykrotnie w tej wypowiedzi padło słowo landy, rząd federalny. Jak to wygląda z punktu widzenia oczekiwań tego największego niemieckiego przemysłu? Kto jest głównym adresatem tych wniosków o pomoc? To jest właśnie rząd w Berlinie? Czy jednak te struktury federalne, landowe, dlatego że przypomnijmy, w Niemczech ten ustrój wewnętrzny zakłada jeszcze dalej niż w Polsce autonomię, bardzo daleko posunięty samorząd poszczególnych landów i tam rzeczywiście ta polityka na poziomie landów też jest prowadzona. Natomiast główne oczekiwania, gdzie są adresowane? Do tych władz landowych czy jednak federalnych?
Absolutnie tak jest. Tutaj ta struktura to jest struktura federacyjna i rzeczywiście jest bardzo duża, no powiedziałbym może nie autonomia, ale bardzo duża taka swoboda w działaniu poszczególnych rządów krajów związkowych, jeśli chodzi chociażby o podejmowanie decyzji związanych z odmrażaniem gospodarki, czy z takich prostych, czy istotnych dla życia codziennego, jak choćby czy otwierać przedszkola i żłobki, czy też nie, czy
tak to jest zdecentralizowano te decyzje, prawda?
To jest zdecydowanie zdecentralizowane, ale odpowiadając na pytanie, to oczywiście tym głównym adresatem jest rząd federalny, to jest rząd Angeli Merkel, bo teraz nagle właśnie i że tak powiem federacja, ale i poszczególne kraje związkowe i duży przemysł no, zwraca się do rządu federalnego o pomoc. Z tym, że taka drobna uwaga, no muszę powiedzieć, że ten taki wypracowany system koncyliacyjny, czy takiego powiedzmy wydyskutowania pewnych kwestii zupełnie inaczej działa niż u nas. My obserwujemy w Polsce bardzo silny spór polityczny na linii rząd-samorządy. W Niemczech ten spór oczywiście też istnieje, ale odnoszę wrażenie, że jednak tam się siada do stołu i tam się dyskutuje i próbuje się znaleźć najlepsze rozwiązanie w określonej sytuacji. Oczywiście są frakcje w Bundestagu, są poszczególne kraje związkowe, które mają poszczególne rządy również o barwach politycznych i tu jest ta dyskusja polityczna, ale ona w pewnym momencie się kończy, a zaczyna się taka rzeczowa debata, jak chociażby ta debata, która teraz trwa, o której wspomniałem przed chwilą, której celem ma być ewentualny jakiś taki, powiedziałbym, plan napędzania koniunktury, bo pamiętamy, że jest ten pakiet ratunkowy, no tu się mówi 750 miliardów euro, tak, czy 820 nawet miliardy euro, to jest ten pakiet ratunkowy rządu przygotowany dla firm, ale są też te jakieś programy pomocowe, chociażby Niemieckiego Banku Rozwoju i tutaj te działania są rozpisane na kilka głosów. Pierwszy etap to powiedzmy są działania kredytowe za pośrednictwem banku, które mają zapewnić wypłacalność firmom w kłopotach. Drugi etap to ma być rozszerzenie i uelastycznienie takiej palety kredytowej, prawda, gdyby sytuacja dalej była trudna bądź się pogorszała. No i jest też ten taki plan programu napędzającego koniunkturę. No i właśnie to jest też jakby ta dyskusja, o której teraz mówimy, która się toczy w Niemczech, ona ma wypracować stanowisko być może już w czerwcu, które zostanie przedstawione, takiego ratowania koniunktury, które ma z kolei polegać generalnie na obniżce podatków po to, żeby właśnie tę koniunkturę w jakiś sposób wesprzeć.
80 miliardów euro to jest ogromna kwota, ale to kwota, która oddaje obroty handlowe polsko-niemieckie. Tymczasem w Polsce branża transportowa ma kłopoty, w portach spadają przeładunki. Czy to, że rząd federalny w Niemczech tak wspomaga tamtejszy przemysł, to może być też taka optymistyczna perspektywa dla polskiego przemysłu jako no, wielkiego partnera? Ja przypomnę, w zeszłym roku myśmy wyprzedzili w obrotach międzynarodowych Wielką Brytanię w relacjach z Niemcami. Czy to jest ogromny sukces naszej gospodarki? Ale też może to mieć przełożenie na porty, na transport samochodowy. Czy tu można liczyć, że ten handel, te relacje handlowe niemiecko-polskie będą tak dobre jak do tej pory?
Ja myślę, że to są działania jak najbardziej z polskiego punktu widzenia właściwe, dlatego że no rzeczywiście my jesteśmy w dużej mierze, nasza polska gospodarka jest oparta o gospodarkę niemiecką, czyli prosty wniosek, no jeżeli gospodarka niemiecka znajdzie się w dużych kłopotach, a mówi się, że kwiecień to jest powyżej 20% spadku tej gospodarki, no to oczywiście wniosek nasuwa się jednoznaczny, że jeżeli tam będzie źle, to i u nas, to my rykoszetem możemy też zostać, że tak powiem, poszkodowani. Natomiast ja też chcę zwrócić na jedną rzecz uwagę, a mianowicie na to, z jaką, że tak powiem, pieczołowitością, z jaką uwagą jednak władze niemieckie teraz nagle wspólnie tak naprawdę z przemysłem, wspólnie z tymi krajami związkowymi, z rządami, siadają do stołu i zastanawiają się, jak pomóc gospodarcze, jak również wesprzeć te wielkie, o których Arturze mówiłeś, te wielkie niemieckie firmy, które znalazły się w kłopotach. Więc to też jest jakaś taka wskazówka
i w takiej dyskusji. Panie redaktorze, prawda, będziemy do tego wracać.
Trzeba wspierać też po prostu rodzimy przemysł, rodzimy firmy.
No to jak to się żartuje, kapitał nie ma narodowości, póki nie pojawia się kryzys i wtedy od razu wiadomo, jak ta narodowość wygląda. Bardzo dziękuję. Przypomnę, naszym gościem telefonicznie był Piotr Świąc, dziennikarz Telewizji Polskiej, oddział Gdańsk. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również. Do usłyszenia.
Pozdrawiamy.
Radio Gdańsk. W środę w Radiu Gdańsk.
W kolejnej audycji Co za historia, wciąż jeszcze w oddaleniu, rozmawiać będziemy o wydarzeniach 1945 roku, bitwie o Berlin, zdobywaniu tego miasta, kapitulacji III Rzeszy, no i tak naprawdę tym decyzjom, które decydowały o tym, kto był zwycięzcą II wojny światowej. Początek naszego programu, jak zawsze, kilka minut po godzinie 11. Wojciech Szyleciński, Radio Gdańsk. Do usłyszenia.
Reklama.